Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Old Money Book, How to Live Better While Spending Less, Secrets of America's Upper Class, autorstwa Byrona Tulego, Tu poradnik z mykamrzem finansów osobistych.
Stylu życia i kultury społecznej. Nie jest instrukcją zdobywania fortuny ani katalogiem luksusowych zakupów.
Jego głównym celem jest pokazanie, jak naśladować wybrane nawyki kojarzone przez autora z amerykańskim środowiskiem old money, czyli rodzin o długiej tradycji zamożności.
Tolly traktuje old money przede wszystkim jako kulturę, zestaw priorytetów dotyczących pieniędzy, zachowania, ubioru, edukacji i odpowiedzialności wobec otoczenia.
W centrum książki znajduje się rozróżnienie między realnym dobrobytem a jego demonstracją. Czytelnik ma uczyć się wydawać rozważniej, wybierać trwałość zamiast ostentacji oraz budować finansową i społeczną wiarygodność w długim okresie.
Perspektywa autora jest wyraźnie normatywna i osadzona w amerykańskich kodach klasowych. Warto więc czytać ją krytycznie, oddzielając użyteczne zasady oszczędności i samodyscypliny od idealizowanego obrazu uprzywilejowanych elit.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, old money jako kultura dyskrecji, a nie sam poziom majątku. Najważniejszym zabiegiem Tulego jest przesunięcie znaczenia pojęcia old money z samego posiadania kapitału na sposób postępowania. W jego ujęciu człowiek nie staje się częścią tej kultury przez drogi adres, markowy zegarek czy jednorazowo wysokie dochody. Znaczenie mają raczej utrwalone praktyki, spokojne podejmowanie decyzji, dotrzymywanie zobowiązań, szacunek wobec innych oraz niechęć do publicznego eksponowania zasobów.
Autor przeciwstawia ten wzorzec postawie, którą łączy z nowym bogactwem, nastawionej na natychmiastową widoczność statusu.
To przeciwstawienie jest celowo wyostrzone, dlatego nie powinno być traktowane jako rzetelny opis wszystkich bogatych ludzi.
Stanowi jednak użyteczne narzędzie do rozpoznawania kosztów konsumpcji statusowej. Jeśli zakup ma przede wszystkim przekonać otoczenie o pozycji kupującego, łatwo zapłacić za niego więcej, niż wynika z jego praktycznej wartości.
Dyskrecja ma tu także wymiar finansowy.
Ogranicza presję, by stale podnosić standard życia wraz z dochodami, a tym samym pomaga zachować nadwyżkę na oszczędności, inwestycje lub ważniejsze cele.
Książka proponuje więc kod zachowania, w którym pozycję buduje się kompetencją i konsekwencją, a nie widowiskowym stylem konsumpcji. Po drugie,
życie poniżej możliwości finansowych jako ochrona niezależności. Tully przedstawia oszczędne życie nie jako wyrzeczenie dla samego wyrzeczenia,
lecz jako sposób utrzymania swobody wyboru. Kluczowa jest różnica między możliwością wydania pieniędzy, a koniecznością ich wydania, aby podtrzymać obraz własnego statusu.
Gdy stałe koszty mieszkania, samochodu, garderoby i rozrywki rosną razem z dochodami, nawet dobrze zarabiająca osoba może utracić elastyczność. W każdej chwili potrzebuje kolejnego wysokiego wpływu, aby obsłużyć wcześniej przyjęty styl życia. Autor wiąże tradycję old money z większym umiarem kupowaniem rzeczy użytecznych, trwałych i adekwatnych, a nie maksymalnie drogich.
Nie oznacza to automatycznie kupowania najtańszej opcji.
Tanie produkty, które szybko trzeba zastąpić, mogą generować większy koszt w czasie niż rzecz solidna, prosta i naprawialna.
Rozumowanie Tulliego opiera się zatem na relacji jakości, trwałości oraz całkowitego kosztu posiadania. Istotne jest też odróżnienie jakości życia od poziomu wydatków. Czas, zdrowie, spokojne relacje i możliwość odmowy niekorzystnej pracy mogą mieć większą wartość niż widoczne oznaki zamożności.
Ta część książki jest najbardziej zbliżona do klasycznych poradników o kontroli stylu życia,
ale wyróżnia ją połączenie ekonomicznej ostrożności z etosem społecznej powściągliwości. Po trzecie, zasada odroczenia decyzji przy spadku i innych nagłych przypływach gotówki.
Jedną z najbardziej konkretnych porad związanych z książką i rozwijaną przez autora tematyką jest ostrożne postępowanie z dziedziczeniem oraz innymi finansowymi windfallami,
takimi jak premia, sprzedaż majątku czy odszkodowanie. Tully zwraca uwagę, że nagłe pieniądze często pojawiają się w okresie silnych emocji, zwłaszcza po śmierci bliskiej osoby. Emocje sprzyjają decyzjom symbolicznym i impulsywnym, na przykład zakupom mającym dać szybką ulgę, nagrodę albo poczucie zmiany życia.
Proponowana przez niego metoda zakłada przeznaczenie niewielkiej części sumy około 1% na swobodny wydatek, a następnie pozostawienie całej reszty bez zmian przez kilka miesięcy. Sens tej reguły nie polega na magicznej wartości procentu czy 6 miesięcy. Chodzi o stworzenie przerwy między otrzymaniem pieniędzy a decyzją, która może trwale zmienić sytuację finansową. Autor zachęca też do zapisywania planowanych zakupów i obserwowania, czy po upływie czasu nadal wydają się potrzebne.
Taka procedura może ujawnić różnicę między chwilowym pragnieniem a rzeczywistym celem. Po okresie namysłu można ocenić zobowiązania, poduszkę finansową, podatki oraz długofalowe zastosowania kapitału.
To praktyczna część przekazu Tulliego, choć konkretne decyzje przy większych kwotach wymagają również profesjonalnej porady prawnej i finansowej. Po czwarte, ubiór, maniery i kompetencje społeczne jako sygnały wiarygodności. Książka łączy pieniądze z codzienną prezentacją siebie. Według Tulliego sposób ubierania się, mówienia i zachowania może zwiększać lub zmniejszać dostęp do relacji, informacji oraz okazji zawodowych.
Nie chodzi jednak o kopiowanie kosztownego wizerunku. W modelu Old Money ubranie ma być schludne, właściwie dopasowane do sytuacji i mało krzykliwe. Taki wybór ogranicza wydatki na sezonowe trendy, ale przede wszystkim przesuwa uwagę z logo na jakość, stan rzeczy i stosowność. Podobnie działają maniery. Punktualność, umiejętność słuchania, jasne komunikowanie się i uprzejme traktowanie osób niezależnie od ich pozycji mogą być odczytywane jako oznaki stabilności oraz szacunku.
Tulli przedstawia te cechy jako praktyczne, ponieważ zaufanie obniża społeczne ryzyko współpracy.
Osoba, która jest przygotowana, dyskretna i przewidywalna, łatwiej może zostać polecona lub dopuszczona do odpowiedzialnych zadań.
Trzeba zarazem dostrzec ograniczenie tej perspektywy. Kodi klasowe nie są neutralne, a normy uznawane za eleganckie bywają związane z przywilejem i mogą wykluczać inne sposoby wyrażania tożsamości.
Najbardziej użyteczne jest więc traktowanie tych wskazówek jako lekcji profesjonalizmu i szacunku dla kontekstu, nie jako nakazu ukrywania własnego pochodzenia czy naśladowania elity. Na koniec. Odpowiedzialność wobec wspólnoty zamiast prywatnego pokazu przewagi.
Według interpretacji Tulliego dojrzałe korzystanie z pozycji społecznej obejmuje obowiązki wobec szerszego otoczenia.
Autor opisuje pozytywny ideał old money jako ludzi wykształconych, samodzielnych i zainteresowanych nie tylko ochroną własnego majątku, lecz także jakością życia w społeczności.
Debiut w tym sensie zasoby, wpływy i dobre kontakty nie są wyłącznie prywatną nagrodą. Mogą wspierać instytucje, lokalne inicjatywy, edukację, kulturę lub osoby, które potrzebują szansy.
Ten wątek odróżnia książkę od poradników ograniczonych do budżetowania.
Tulli sugeruje, że reputacja powstaje przez długi czas, ponieważ inni obserwują, czy człowiek bierze odpowiedzialność za swoje słowa, rodzinę, pracę i skutki własnych decyzji.
Wspólnotowy wymiar nie wymaga wielkich darowizn.
Może oznaczać rzetelność w pracy, rozwijanie kompetencji, wspieranie wartościowych organizacji w granicach możliwości oraz niewykorzystywanie słabszej pozycji innych ludzi. Jednocześnie książka idealizuje część tradycji amerykańskiej klasy posiadającej. Historia pokazuje, że dziedziczona zamożność nie gwarantuje ani etyki, ani troski o dobro wspólne.
Wartość tego rozdziału leży zatem nie w społecznym prestiżu etykiety old money, lecz w pytaniu, jak połączyć prywatną stabilność finansową z odpowiedzialnym użyciem wpływu.
Podsumowując, The Old Money Book będzie najbardziej użyteczna dla osób, które chcą uporządkować relacje między pieniędzmi, codziennymi wyborami i wizerunkiem społecznym.
Może zainteresować zarówno czytelników na początku dorosłego życia, jak i tych, którzy osiągają wyższe dochody.
Lecz nie chcą automatycznie zamieniać ich w coraz droższy styl życia. Praktyczny pożytek płynie przede wszystkim z przypomnienia,
że trwały dobrobyt wymaga marginesu bezpieczeństwa, cierpliwości przy większych decyzjach i odporności na presję demonstracyjnej konsumpcji.
Szczególnie konkretna jest zasada odroczenia decyzji po otrzymaniu spadku lub innej nieoczekiwanej sumy.
Na tle typowych poradników finansowych książka wyróżnia się tym, że nie ogranicza się do budżetu, długu czy inwestowania.
Tulli analizuje również ubiór, maniery, edukację, reputację oraz relacje ze wspólnotą.
Dzięki temu przedstawia oszczędność jako element szerszego stylu działania, a nie technikę tymczasowego cięcia kosztów. Zarazem czytelnik powinien zachować krytyczny dystans. Kategoria old money jest tu przedstawiona jako aspiracyjny ideał, choć realne elity nie zawsze spełniają przypisywane im standardy.
Amerykańskie kody klasowe nie muszą też bezpośrednio pasować do polskich warunków, gdzie historia awansu społecznego, dziedziczenia i prestiżu ma odmienny przebieg. Najlepiej potraktować książkę jako selektywny zbiór zasad, brać z niej dyskrecję, trwałość, rozwagę i odpowiedzialność, a odrzucać bezrefleksyjne naśladowanie statusowych wzorców. To właśnie połączenie finansowej ostrożności z analizą kultury odróżnia ją od bardziej technicznych poradników o pieniądzach. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Byron Tully, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.